Dobry wieczór, Anna Rembas. Wczoraj na warszawskim Żoliborzu, tuż obok grobu błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, odbył się wyjątkowy wieczór. W kościele świętego Stanisława Kostki spotkali się świadkowie. Otwarte spotkanie z 5 świadkami życia księdza Jerzego Popiełuszki, którzy byli związani z błogosławionym na różnych etapach życia, od dzieciństwa po ostatnie dni jego posługi. Celem spotkania była chęć zrozumienia drogi księdza Jerzego do świętości. Spotkanie było rejestrowane, a ja proponuję dziś Państwu wieczór upamiętniający rocznicę śmierci kapelana Solidarności. Kościół świętego Stanisława Kostki. Dziś za kilka minut w tym właśnie miejscu odbędzie się uroczysta liturgia sprawowana w rocznicę śmierci księdza Jerzego. W jej trakcie nastąpić ma poświęcenie tablicy z udostępnionymi właśnie relikwiami sutanny, będącej świadectwem męczeńskiej śmierci błogosławionego. Przenieśmy się w to miejsce. Ja spędziłam tam kilka ostatnich dni. Dziś zapraszam Państwa do zostania z nami.
Katarzyna Soborak, pracuję od 35 lat przy sprawie księdza Jerzego Popiełuszki. Byłam notariuszem w procesie beatyfikacyjnym i jestem kierownikiem Ośrodka Dokumentacji i Życia Kultu księdza Jerzego Popiełuszki.
Ośrodka, który mieści się w mieszkaniu księdza.
Ośrodek mieści się w mieszkaniu, w którym kiedyś mieszkał ksiądz Jerzy Popiełuszko.
Jeśli Państwo jeszcze nie byliście w tym miejscu, to chcieliśmy poinformować, że można tam zajrzeć, oczywiście umawiając się wcześniej.
Oczywiście można, zwiedzić, można skorzystać z dokumentacji, która w tej chwili już jest bardziej dostępna, bo jest po digitalizacji, oczywiście nie w 100%, ale w 80% jest wykonana digitalizacja, że ta dostępność materiałów jest łatwiejsza.
Podejrzewam, że to materiały, które zawierają się w kilkunastu szafach, bo to pewnie jest mnóstwo tego materiału, którego jeszcze pewnie nie przekopaliśmy do końca. Czy już Pani wie dokładnie, co jest na tych taśmach, w tych dokumentach?
Właściwie od samego początku tworzyłam ten ośrodek dokumentacji. Pracowałam w Kościelnej Służbie Informacyjnej, która zbierała dokumenty i tworzyła je właściwie, dyżurując przy grobie księdza Jerzego, spisując wszystkie pielgrzymki, które do grobu przyjeżdżały, wszystkie wydarzenia, jakie miały miejsca. Rejestrowaliśmy tych wielkich, prawda, mieliśmy okazję poznawać wielkich tego świata, prezydentów, premierów, kardynałów, biskupów, którzy nawiedzali grób księdza Jerzego. Dla nas to były niesamowite chwile, ponieważ my byliśmy na ogół uczestnikami mszy świętych za ojczyznę, które odprawiał ksiądz Jerzy Popiełuszko, i ludzie, którzy tam zostali, żeby służyć sprawie księdza Jerzego, to znaczy, żeby zebrać dokumentację, która poświadczyłaby kult prywatny księdza Jerzego, żeby ksiądz Jerzy mógł być wyniesiony na ołtarze. Ale trzeba było wtedy udowodnić kult prywatny. I ta nasza służba, która tam trwała do momentu beatyfikacji księdza Jerzego, taką rolę spełniała.
Kult prywatny, może Pani rozwinąć to pojęcie?
Czyli chodziło o to, ponieważ bezpośrednio po śmierci księdza Jerzego przy grobie księdza Jerzego ustawiały się bardzo długie kolejki. Żeby przejść przy grobie, trzeba było naprawdę sporo czasu poświęcić na odczekanie w kolejce, w długiej kolejce. I kult prywatny to jest, to po prostu tworzą ludzie, zwykli ludzie uważają tę osobę za świętą. My wszyscy, którzy byliśmy uczestnikami mszy świętych za ojczyznę, uważaliśmy, że ksiądz Jerzy jest męczennikiem i to męczennikiem za wiarę. I w związku z tym trzeba było zebrać inne dowody kultu, tak jak ludzie otrzymywali łaski za wstawiennictwem księdza Jerzego, bo były uzdrowienia, były różne inne łaski, które wpływały do naszego archiwum, ale i też ten ruch pielgrzymkowy, który właśnie odnotowaliśmy, że tyle pielgrzymek przyjeżdżało do grobu księdza Jerzego, ludzie się modlili, ludzie prosili o wstawiennictwo księdza Jerzego w różnych trudnych sprawach i to jest właśnie ten kult prywatny.
Proszę powiedzieć, dzisiaj w ośrodku dokumentacji księdza, błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, co się dzieje, co tak naprawdę, na czym polega pani praca?
No, przygotowujemy się do obchodów 35. rocznicy męczeństwa księdza Jerzego Popiełuszki 19 października i wszystkich serdecznie zapraszam. Tak, najbliższą sobotę. No, w tej chwili ksiądz proboszcz marzył o tym, żeby powstała kaplica poświęcona księdzu Jerzemu Popiełuszce. Mamy nadzieję, że się uda tę kaplicę poświęcić 19 października. W tej kaplicy będą się znajdowały szaty, szczególnie sutanna, która jest po badaniach i jest przez konserwatora zabezpieczona. I mamy nadzieję, że na 19 października uda się tę kaplicę wykończyć i wtedy będziemy mogli tam być i zwiedzić to miejsce.
Przy sanktuarium świętego Stanisława Kostki i grobie błogosławionego Jerzego Popiełuszki, księdza Jerzego Popiełuszki, stoją warty honorowe od momentu, kiedy ciało księdza złożono w grobie. Właściwie można powiedzieć, przez te wszystkie lata stoją tam robotnicy, współpracownicy, ludzie świeccy, którzy, no, można powiedzieć, przyjeżdżają z własnej nieprzymuszonej woli. Oni chcą tam być. Jak pani odnajduje ten pomysł właśnie warty honorowej?
Więc bezpośrednio po śmierci księdza Jerzego baliśmy się, że mogą, prawda, że Służba Bezpieczeństwa może chcieć zbezcześcić grób księdza Jerzego. I służby, które już istniały, kiedy odprawiał ksiądz Jerzy słynne msze święte za ojczyznę i tych, którzy dla niej cierpią najbardziej, kiedy gromadziły się ogromne rzesze wiernych, po 20-30 tysięcy ludzi na te msze święte przyjeżdżały, zresztą to jest znana historia w całej Polsce, to wtedy ksiądz Jerzy poprosił jednak ludzi z zakładów pracy, żeby takie, prawda, taką ochronę jakoś stworzyli, żeby nie było prowokacji i tak dalej. Ale po śmierci księdza Jerzego, to ta grupa tak zwanej służby porządkowej bardzo się poszerzyła i oni stanęli przy grobie księdza Jerzego, trwali dzień i noc. Wśród tak nich były różne stany, tak, górale, górnicy, hutnicy, przyjeżdżali z różnych miast, właśnie z Gdańska, widzę, że tutaj pani jest
Krzysztof
z Gdańska.
Zmuda.
Pan Żmuda oczywiście, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy. Ludzie chcieli stać przy grobie, żeby z dwóch powodów. Dochować wierności księdzu Jerzemu, nie odejść od niego nigdy, mimo że został zamordowany, i zabezpieczyć przed zbezczeszczeniem czy zniszczeniem grobu i utrzymaniem porządku.
Kiedy pierwszy raz zetknęła się pani z tym kapłanem, z postacią księdza Jerzego? Kiedy go pani pierwszy raz spotkała?
Przychodziłam na msze święte za ojczyznę i tych, które cierpią najbardziej. Ja byłam członkiem Solidarności wtedy, kiedy mnie wyrzucono z pracy.
Pani pracowała w Warszawie?
W Warszawie, w Instytucie Chemii Przemysłowej pracowałam i wtedy właśnie przyszłam do księdza Jerzego, a był to maj 82 rok. Także to była trzecia msza święta za ojczyznę, bo jedna była pierwsza w lutym, jedna nie była odprawiana, bo był okres Wielkiej Nocy, a to była chyba trzecia msza święta, którą ksiądz Jerzy odprawiał za ojczyznę. I ja przychodziłam już na wszystkie msze święte za ojczyznę i nie wyobrażałam sobie, że mogłabym na takiej mszy świętej nie być. I proszę pani, mam okazję może powiedzieć, że ten Prześwięty za Ojczyznę, jestem dzisiaj pod wielkim wrażeniem po zwiedzaniu tego muzeum i to, że ksiądz Jerzy znalazł tutaj też swoje miejsce wśród wielkich, wielkich Polaków, takim jak był ksiądz kardynał Stefan Wyszyński, ojciec święty Jan Paweł II, a na tamten czas właśnie ten skromny kapłan ksiądz Jerzy Popiełuszko odegrał ogromną rolę, oddał życie swoje. Ale oddał życie za nas wszystkich, naprawdę. To jest takie dla nas ogromne zobowiązanie, bo przecież ksiądz Jerzy niczego nie głosił. Tak jak dzisiaj był zacytowany, prawda, było zacytowane słowa księdza Jerzego, że nie głosił własnej nauki, ale opierał się na Ewangelii, na nauczaniu księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego i ojca świętego Jana Pawła II. I tak związek księdza Jerzego właśnie z tymi wielkimi tego świata, tej naszej ojczyzny jest niesamowicie wielki.
Mówimy o nim jako o, no, pewnie już niedługo świętym, życzymy sobie tego wszystkiego, ale ksiądz Jerzy był niezwykle skromny. On tak naprawdę wpuszczał wszystkich chętnych do swojego mieszkania. W tym mieszkaniu tak naprawdę no, nie było nigdy niedobrej pory dla niego. On praktycznie nie spał ponoć, on praktycznie nie jadł. To był człowiek zapracowany dla ludzi. Jak go pani postrzega jako zwykłego człowieka?
Proszę pani, to był człowiek, który bezgranicznie kochał ludzi. I był w stosunku do ludzi ciągle jakiś zobowiązany. On uważał, że musi każdemu pomóc, z każdym porozmawiać, każdemu współczuć. I to było niesamowite. I to, że on odprawiając msze święte za ojczyznę i tych, którzy dla niej cierpią najbardziej, bo to bardzo ważne, to on w jednym ze swoich wywiadów powiedział, że w życiu chrześcijan mamy wiele przykładów, do jakiego stopnia trzeba bronić prawdy. Prawdy trzeba bronić do końca. Jezus Chrystus oddał swoje życie za głoszenie Bożej prawdy. Tak samo kapłan ma głosić prawdę, cierpieć za prawdę, a jak trzeba, to ma oddać życie za prawdę. I ksiądz Jerzy miał to przed sobą. I to nie było żadne ani udawanie, ani dodawanie sobie, tylko po prostu takim był. Był człowiekiem prawym, prawdziwym. To, co głosił, zawsze stosował w swoim życiu. No i kochał ludzi. To, czego nas nauczał, to nauczał przebaczania. Mówił, żeby zło dobrem zwyciężać. Mówił o miłości, o prawdzie, ale mówił o wolności. Ale kiedy mówił o wolności, to mówił o wolności w warunkach zewnętrznego zniewolenia. Wolny człowiek to ten, który głosi prawdę i ma czyste sumienie. Bardzo dużo czasu poświęcił na głoszenie prawdy, żeby o prawdzie. Kiedy dziś żyjemy jednak w dużej mierze w takim okresie, kiedy są ludzie, którzy zakłamują różne rzeczy. I ta prawda, przydałoby się, żeby się zapoznali z nauczaniem, bo to było nauczanie oparte na kardynale i na Ojcu Świętym, ale głosił to ksiądz Jerzy, żeby się zapoznali. No co naprawdę ksiądz Jerzy chciał nam powiedzieć i za co oddał swoje życie. A jest to dla nas zobowiązanie, bo tak jak Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział we Włocławku, że on oddał życie za nas wszystkich i cierpiał jak Chrystus. I to jest dla nas zobowiązanie.
Dlaczego my? Dlaczego tutaj? Czemu tak? Pytamy ciągle, jak pytają małe dzieci, a odpowiedzi brak, a odpowiedzi brak. Ktoś winy nasze spłukać chciał do dna. Po wsiach i miastach, parkach i ogrodach, niby kosmiczna wielka łza. I chociaż ponoć już o gwiazdach wszystko wiemy, I'm
nadciąga nad nasz dach. Dlaczego my, dlaczego tutaj, czemu tak? Pytamy ciągle, jak pytają małe dzieci, a odpowiedzi brak, a odpowiedzi brak.
Ksiądz Jerzy Popiełuszko był niezwykle skromnym kapłanem. Mieszkał tuż obok kościoła, na pierwszym piętrze, w bardzo skromnym mieszkaniu, które w ostatnich dniach dane mi było odwiedzić. Wcześniej w tymże mieszkaniu razem z wiernymi bywała także nieżyjąca już wielka polska aktorka Danuta Szaflarska. I zapraszam Państwa teraz na spotkanie z nią, a ja jej słów wysłuchałam także osobiście, kilka lat temu, podczas obchodów 30. rocznicy męczeńskiej śmierci księdza Jerzego, kiedy to z grupą pielgrzymów z Gdańska wyruszyliśmy do Warszawy, by wziąć udział w uroczystym nabożeństwie właśnie w sanktuarium na Żoliborzu. Wtedy te słowa zabrzmiały bardzo przejmująco, właściwie brzmią w mojej głowie do dzisiaj.
Koniec grudnia. 82. stan wojenny. Poznaliśmy się w sądzie. Były wtedy procesy robotników huty Ursusa, ponieważ strajkowali, kiedy został ogłoszony stan wojenny. Miałam polecenie, żeby chodzić na te procesy. Podszedł do mnie młody człowiek, bardzo miły, i mówi do mnie, nazywam się Jerzy Popiełuszko, jestem księdzem, czy mogę usiąść? Proszę bardzo. W czasie przerwy mówi do mnie, chodźmy na kawę. Bardzo się ucieszyłam, ponieważ lubię kawę, a okazało się, że ksiądz Jerzy bez kawy nie może żyć. Na kawie mówi do mnie tak. Raz w miesiącu odprawiam msze, które się nazywają msze za ojczyznę. Czy pani mogłaby przeczytać wiersz? Ja mówię, niestety jestem niewierząca i do kościoła nie chodzę. Na to ksiądz Jerzy, nie szkodzi. Dwa słowa. Nie szkodzi. I to powiedział ksiądz? Jakiś niezwykły ksiądz. Inaczej spojrzałam na niego. I on mówi, ale przecież chyba wiersz może pani przeczytać. No ja mówię, no chyba tak. Wiersz mogę przeczytać. Przed świętami Bożego Narodzenia on przygotował paczki dla dzieci, ale okazuje się, że ubowcy wpadli i zdeptali, zmiażdżyli wszystkie te paczuszki, które on przygotował. Ja w tym czasie pracowałam w Komitecie Prymasowskim. To było w kościele świętego Marcina, gdzie myśmy mieli żywność, ubrania, wszystko dla rodzin aresztowanych, internowanych. Ani razu z słowy nie wspomniał, nie nawracał mnie, nic mi nie tłumaczył, nie zachęcał mnie ani do kościoła, ani do wiary. I to było coś niezwykłego. To było coś cudownego, mówiąc szczerze, ponieważ ja odeszłam 40 lat, byłam niewierząca, odeszłam od kościoła. To były takie sprawy właśnie, nie chcę o nich mówić, ale dużo się przyczynili do tego księża. I ten ksiądz Jerzy, ja go pokochałam, wzbudził we mnie taką sympatię, taki szacunek. Było w nim coś tak niezwykłego. Przychodził do nas do domu i mieliśmy tak częsty kontakt. Tłumy ludzi u niego. On był bardzo ubogi, nie miał nic, ale kawa, papierosy i tłumy ludzi od świtu do nocy. Widziałam, że kawę pił, ale nigdy nie widziałam, żeby jadł, bo nie miał na to czasu. Mówię do niego, wiesz co, Jerzy? Ja bym się wyspowiadała, ale od 40 lat, jak to możliwe? A on mówi, hurtem zawsze łatwiej. Taki był ksiądz Jerzy.
Tak mówiła wielka polska aktorka o wielkim polskim kapłanie, o błogosławionym księdzu Jerzym Popiełuszce. A za chwilę inny ciekawy gość, teolog, historyk sztuki, dziennikarz, parafianin parafii Miłosierdzia Bożego i świętej siostry Faustyny w Warszawie, Paweł Kęska. Dziś jest pracownikiem Ośrodka Dokumentacji Życia i Kultu błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie. Ten ośrodek mieści się na plebanii parafialnej w dawnym mieszkaniu księdza Jerzego. I to właśnie tu za chwilę Państwa zaproszę. Teolog, historyk sztuki, dziennikarz, pracownik Ośrodka Dokumentacji Życia i Kultu błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie. Paweł Kęska jest Państwa gościem. Ośrodek mieści się na plebanii parafialnej w dawnym mieszkaniu księdza Jerzego. Przejęcie spuścizny aktowej i jej zabezpieczenie stało się początkiem działania archiwum księdza Jerzego Popiełuszki, które stopniowo poszerzało zasoby o dokumentację ilustrującą kult męczennika. Z czasem w archiwum znalazła się pełna dokumentacja dotycząca procesu beatyfikacyjnego księdza Jerzego. W 2011 roku dekretem kardynała Kazimierza Nycza, metropolity warszawskiego, archiwum zostało przekształcone w Ośrodek Dokumentacji Życia i Kultu błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. I teraz właśnie tutaj zaglądamy.
No to mieszkanie księdza Jerzego to jest tutaj nad tymi drzwiami, okna?
Tak, dokładnie za tym dzwonem. Tak, ale tam pani znajdzie rząd szaf. Tam nie ma nic, co było kiedyś poza podłogą i drzwiami.
A są chętni, żeby odwiedzić?
Ale znaczy to nie jest miejsce muzealne.
A to nie jest miejsce muzealne?
Nie, bo to jest po prostu archiwum. Ale oczywiście zawsze jak tam się wchodzi, to coś człowieka przejmuje.
Wchodzimy do mieszkania. Te drzwi są takie, jakie były 35 lat. Aha, dobrze.
To jest to pomieszczenie pierwsze, gdzie były spotkania, to było takie życie, ciągły poligon, ciągłe narady, ciągłe rozmowy, ciągle ludzie przychodzili, cały czas coś się działo.
Tu, gdzie jesteśmy.
Tak, i tu też jak przez okno, nigdy nie wiem, czy to było to, czy to, wrzucono tą cegłę z ładunkiem wybuchowym w nocy 13 grudnia na 14 roku 82. Niektórzy mówią, że dlatego to zrobiono, żeby oczywiście, bo 13 grudnia był datą symboliczną, ważną w tym wszystkim, więc żeby pogrozić, to wrzucili wtedy tę cegłę. No, w następnym roku 13 grudnia go aresztowano. A tutaj ksiądz Jerzy mieszkał, to była taka mała ścianka. O, stał jakiś telewizor, stoł i coś, i tam stało łóżko.
A za, jeszcze... tym, za tą meblościanką.
Tak, tak, też nie wiem, czy tu, bo tam w każdym razie są drzwi za szafą i te drzwi były do proboszcza, do księdza Boguskiego. Zawsze można było tam wejść.
Tak niewielkie to... mieszkanie.
Bo ja wiem, widziałem mniejsze. A to są przecież szafy. A proszę, kasety.
Co jest w tych kasetach?
Akurat te od numeru 1 od dołu to są kasety dotyczące księdza Jerzego i wydarzeń związanych z nim. Dalej jest proces toruński, a jeszcze wyżej są przeróżne wydarzenia już po jego śmierci. To mam zdigitalizowane dzięki dobrej współpracy i czyszczone też dzięki Polskiemu Radiu.
A mogę poprosić jeszcze o odsunięcie szuflady i przeczytanie kilku napisów?
Tak? No, to jest tak. Mamy numery 161, 2, 3, 4 i tak dalej, i tak dalej. A tak sobie idą. Piękne jest to, bo one tu były przynoszone przez ludzi po prostu i gromadzone. Też jeden z panów nagrywał te homilie od samego początku i całe msze i po prostu potem zostało tu archiwalnie dobrze poukładane. Jedna z pań wolontariuszek, która tu pracuje ciężko, jest teraz ciężko chora, pracowała wcześniej w archiwum aktowych w IPN-ie i wiedziała, co robi. O, testament księdza Jerzego, napisane na taką taśmą skórkową starą, naklejone. Czyli to jest zbyt gorszczy. No i dalej idzie. To jest ułożone chronologicznie, czyli od początku. Znów testament księdza Jerzego. Te pierwsze nagrania, to jest ciekawe, bo pierwsze nagrania z pierwszych przyjazd ojczyzny mamy jedną, dwie kopie, a z ostatnich mamy ponad 30 kopii.
Korzysta z tych nagrań ktoś?
To znaczy, one zostały zdigitalizowane. Mamy je w wersji cyfrowej.
I może każdy ich posłuchać?
Na stronie Muzeum Księdza Popieluszki.pl. Są wszystkie. Znaczy, są homilie wszystkie, bo wstrząsające jest wysłuchanie całej mszy. Cała msza to nie jest taka msza, jakobyśmy sobie mogli wyobrazić. Ja sądzę, że w historii polskiej literatury nie było takich przypadków, żeby poezja pełniła tak wstrząsającą i tak ważną funkcję jak wtedy, bo nawet specjaliści od liturgiki mówili mi, że to jest zupełnie niekanoniczne. Dlaczego? Dlatego, że było tak, w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i wychodził Piotr Franceski, mówił wiersz Norwida. A potem, potem była Ewangelia, wiersz, po Ewangelii wiersz. Te wiersze były bardzo gęsto w przeróżnych momentach. Czyli ja dzisiaj jakby rozumiem, że ten że te wiersze precyzyjnie dobrane, to żeby w danych momentach pogłębić odbiór, żeby powiązać rzeczywistość ewangeliczną z rzeczywistością społeczną, narodową, żeby w tym miejscu dać człowiekowi na ten głęboki wdech, żeby wciągnął tą współczesność, żeby to zrozumiał, taką percepcję. To jest wstrząsające i wysłuchanie jednej całej mszy za ojczyznę zupełnie zmienia pojęcie o tym, co się działo wtedy tutaj. Zupełnie zmienia pojęcie, bo to nie jest tylko, że padało ważnych parę deklaracji podczas homilii. To jest coś innego.
Kolejna szuflada z napisem pogrzeb.
No pogrzeb. Tu jest dużo kaset, bo pogrzeb też był bardzo gęsto, był często przegrywany, w sensie te wydarzenia, nagrania dźwiękowe. No to jest też połączone, bo to widzimy jeszcze nagrania z Bydgoszczy z 19 października i potem pogrzeb. No, robiono to, łączono, zgrywano, przegrywano, przekazywano po domach w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy. My tutaj mamy jakoś tego pewnie reprezentację, chociaż msze za ojczyznę i inne wydarzenia związane z tym mamy wszystkie, choćby nagranie pielgrzymki, rozważanie drogi krzyżowej z pielgrzymki na Jasną Górę, świata pracy, które ksiądz Jerzy zresztą rozpoczął.
A tam w tych kasetach na górze?
Nie powiem pani, co jest dokładnie w każdej.
A zdjęcia też są?
A zdjęcia są, ale zdjęcia już są zdigitalizowane. Nawet teraz taki pisałem artykuł związany z rocznicą. Staram się pisać jak najbardziej szczerze o tej całej historii. Zawsze jak się pisze, to trzeba przemyśleć. I zdałem sobie sprawę, że wchodząc, to jest pewien probierz, wchodząc do tego pomieszczenia, uderza pewnego rodzaju lęk też, dlatego że to było miejsce bardzo trudnych doświadczeń.
No bo on był bardzo ciężko prześladowany i przez te, o tym się zdecydowanie za mało mówi, bo wcześniej był poddany potwornej presji przez długie lata i pozostawiony samemu sobie bez wielkiej opieki, szczerze mówiąc, i bez wielkiej pomocy. Dlatego to jest tak dramatyczne miejsce. Więc przyjmuje pewien niepokój. Zaraz potem człowiek się zastanawia nad mechanizmami historii, nad walcem historii wielkiej europejskiej mocarstwowej, bo mamy ten Związek Radziecki, który ciśnie, paraliżuje całą Europę i w tym miejscu i w tym pokoiku to jest też element tej mozaiki. Trzeba się z tego zdać sprawę, ale również z tego, że to w tym pokoiku powstawały myśli, które zaczęły ten blok powoli rozsadzać, dlatego też on zginął. Ale to jest drugi poziom. Trzeci poziom to jest poziom właśnie ludzki, który mnie najbardziej przejmuje. To jest poziom ludzki, personalny i ja sobie zdaję sprawę, że jeżeli coś jest odpowiedzią na pytanie, a czemu tak, to właśnie to jest odpowiedź. Bo ksiądz Jerzy Popiełuszko był zakochany w człowieku i drogą człowieka podążył do końca. Drogą Kościoła jest człowiek. No więc on właśnie szedł tą drogą i mało kto o tym wie, jak bardzo. I mało kto o tym wie, że motywacją do mszy za ojczyznę, do motywacją do podjęcia tego ogromnego ryzyka i do pójścia na śmierć była miłość do człowieka. To jest dla mnie klucz. To jest klucz do współczesności, który powinien współczesność otworzyć. To jest klucz do ewangelizacji na XXI, XXII, XXVII wiek. No bo tak już jest. A jeszcze jest następny poziom, to jest poziom, powiedziałbym, mistyczny. To jest piękne, bo w księgach beatyfikacyjnych, one są bardzo obszerne, takie wielkie, czerwone księgi, każdy ze świadków, biorący udział w procesie przesłuchiwanym, otrzymywał te same pytania. Jedno z pytań już brzmiało tak, czy uważa świadek, że sługa Boży posiadał nadzwyczajne charyzmaty, nadzwyczajne dary? I zawsze padała ta sama odpowiedź, nie, był normalny. I to jest wstrząsające. Z poziomu normalnego, czyli taki jak mój, jak pani, jak wszystkich, którzy być może słuchają tych banalnych słów, i idziemy tą samą drogą. I ksiądz Jerzy Popiełuszko, jak się ogląda zdigitalizowane materiały, jest to wstrząsające. Dobry operator kręcił nie tylko to, co najważniejsze słowa sztandarowe, ale kręcił jego twarz i twarze ludzi w momentach nic nieznaczących, wydawałoby się, czyli w momentach prawdy. Wtedy, kiedy nie udajemy, nie chcemy być piękniejsi, tylko po prostu jesteśmy. Bylibyśmy zaskoczeni, jak wyglądamy, na przykład. I podczas mszy za ojczyznę jego twarz jest tam pokazywana dość często. Nikt chyba nie oglądał wcześniej tych filmów, jakoś bardziej wnikliwie. Z ostatnich mszach za ojczyznę widać, jak on był poddany tak potwornej presji. On po prostu był człowiekiem już rozstrojonym nerwowo i emocjonalnie. Co mu dawało energię? Ja sobie to pytanie zadaję, bo normalny człowiek by czmychnął, wlazł w dziurę, wyjechał za granicę i po prostu do widzenia. A on właśnie tego nie zrobił. Pytanie też dlaczego? Co mu dawało tą siłę? I podczas jednej z tych mszy jest takie nagranie wideo, też wstrząsające, jak jest wyznanie wiary. I podczas wyznania wiary on tak zakrywa rękami twarz i podczas całego wyznania wiary jest w innym miejscu. I to dobrze widać, jak to się kończy. Wszyscy ludzie mówią, trzaskują flesze, a on po prostu milczy. To się kończy i widać, że on te ręce zdejmuje z twarzy, jakby wrócił po prostu, jakby się wynurzył z głębiny, jakby wrócił z dalekiej podróży. To bardzo jasno widać, że on o tych sprawach rozmawiał z Bogiem na takim poziomie, na jakim należy z Bogiem rozmawiać. To chyba wszystko. Zamotałem, co?
W każdej z tych szaf
są po prostu dokumenty. To jest szafa numer jeden, ona jest najważniejsza. W szafie numer jeden są materiały związane z beatyfikacją. Przyglądając się życiu księdza Jerzego stwierdzam, że nie dostrzegam u niego żadnej wizji i proroctw. Zazdrościłam mu natomiast umiejętności żarliwego modlenia się.
Też zwróciłam na to uwagę. Jak czytałam sobie te słowa, to przypomniałam, co pan mówił wcześniej.
Nie słyszałem, by sługa Boży posiadał szczególne, nadzwyczajne dary. Wszyscy to mówią. Dzisiaj powiedzieć o kimś, że był normalnym człowiekiem, to jest wielki komplement. Obserwując księdza Jerzego, byłem przekonany, że posiada on szczególny dar nawiązywania kontaktów z ludźmi, przekazywania im nauk Kościoła. Nigdy niczego ludziom nie narzucał, nie karcił, a ludzie sami przychodzili, tych nauk chętnie słuchali. Zostawiały one ślad w postępowaniu i charakterze ludzkim, mimo to, że ksiądz Jerzy nie ukrywał, że zachowanie nauk niesie ze sobą
trud czy wysiłek.
Dodam tylko, że oprócz Ośrodka Dokumentacji Życia i Kultu Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie stworzona została nowoczesna narracyjna strona internetowa zawierająca 53 wypowiedzi i 17 filmów z rejestracją świadków życia księdza Jerzego Popiełuszki oraz liczne zdjęcia i skany dokumentów. Pierwszy raz w historii prezentowany jest tam zbiór nagrań wszystkich homilii z mszy za ojczyznę odprawianych przez księdza Jerzego oraz nagrania rejestrujące ostatnie jego publiczne wystąpienia z Bydgoszczy 19 października 1984 roku. Więcej znajdziecie Państwo na muzealnej stronie księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie. Skończyć nasze spotkanie z błogosławionym księdzem Jerzym Popiełuszko. Kapłan ten urodził się w 1947 roku w wiosce Okopy na Białostoczczyźnie. Był kapelanem związanym z Solidarnością i robotnikami. Podczas mszy za ojczyznę sprawowanych w kościele świętego Stanisława Kostki na Żoliborzu publicznie krytykował nadużycia władzy komunistycznej. Równocześnie, zgodnie z głoszoną przez siebie zasadą zło dobrem zwyciężaj, przestrzegał przed nienawiścią do funkcjonariuszy systemu. 19 października 1984 roku został porwany przez oficerów Służby Bezpieczeństwa z 4 Departamentu MSW. Po brutalnym pobiciu oprawcy wrzucili księdza do Wisły, na Tamie koło Włocławka. Został pochowany na placu przed kościołem świętego Stanisława Kostki, gdzie był duszpasterzem. W pogrzebie księdza Popiełuszki uczestniczyły setki tysięcy osób. Jerzy Popiełuszko został beatyfikowany 6 czerwca 2010 roku podczas mszy świętej na placu Piłsudskiego w Warszawie. Obecnie trwa proces kanonizacyjny tego kapłana, a na warszawskim Żoliborzu za kilka minut rozpoczyna się uroczysta msza święta. Zostańcie Państwo jeszcze z nami. Za chwilę materiał redaktor Alicji Samolewicz-Jeglickiej o kapłanach niezłomnych, bo dziś obchodzimy ten właśnie dzień. O losach tych pomorskich usłyszycie już za chwilę.
Byli bici i poniżani, męczeni fizycznie i psychicznie, mimo to nieugięci. Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych obchodzimy 19 października. To nieprzypadkowa data. W tym dniu zginął błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Kapłanów niezłomnych w Polsce było naprawdę wielu. Czy znamy chociaż pomorskich księży? Alicja Samolewicz-Jeglicka, zapraszam. Instytut Pamięci Narodowej w Gdańsku wydał folder o 4 niezłomnych księżach pochowanych na cmentarzu ofiar II wojny światowej na Gdańskiej Zaspie. Zaznaczono na nim dokładną lokalizację miejsc, w których zostali pochowani księża. Dodatkowo nagrobki są dzisiaj oznaczone biało-czerwonymi szarfami. W tym miejscu zostało upamiętnionych co najmniej 29 polskich księży męczenników oraz niemiecki ksiądz Ernest Karbaum, zamordowany w obozie koncentracyjnym Stutthof za sprzeciw wobec zbrodniczej nazistowskiej ideologii. Dodatkowo przy wejściu na cmentarz znajdują się tablice postawione przez IPN, na których znajdziemy informacje i o samym cmentarzu, o osobach tam pochowanych oraz właśnie o duchownych niezłomnych. Oprowadził mnie po nim Jan Chlebowicz z Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku.
Stoimy przy tych tablicach, są one 3 dwustronne.
Tablica wymieniająca kilkaset nazwisk i instrukcją, jak dotrzeć do danej kwatery, ale też są wyszczególnione poszczególne postaci. 4 duchownych jest tu wyszczególnionych, oczywiście tych, którzy zostali zamordowani, było znacznie więcej. Na razie wymieniamy tych 4 najważniejszych. To jest 4 męczenników, z czego 3 zostało w 1999 roku ustanowionymi, błogosławionymi przez Jana Pawła II. 4. męczennik to ksiądz Felix Bolt. Bardzo ciekawe postacie, widać pewne rysy wspólne, pewne różnice w ich działalności czy w postawie.
To ja zapytam o te wspólne.
To byli społecznicy w szerszym znaczeniu. To byli często inicjatorzy, współorganizatorzy takiego życia społeczno-politycznego w Wolnym Mieście Gdańsku. Również byli to księża angażujący się w nauczanie Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku.
Na tej drugiej nazwiska, tak jak powiedziałeś, są też kwatery, czyli miejsce, gdzie możemy znaleźć groby.
No właśnie, możemy podejść rzeczywiście do tej drugiej tablicy, bo tak to zostało pomyślane, bo to jest spis alfabetyczny, więc szukamy interesującej nas osoby. Widzimy chociażby w drugim rzędzie mamy ksiądz Felix Bolt. W nawiasach są cezury oznaczające narodziny i śmierć i obok KW1. KW to skrót od kwatera 1.
To znajdźmy tą kwaterę pierwszą.
Dobrze.
Czyli doszliśmy do kwatery pierwszej i od razu do księdza Felixa Bolta.
To zajęło nam to, myślę, mniej niż 2 minuty, żeby znaleźć daną osobę. Teraz pozostaje przejść przez kwaterę pierwszą i poszukać kolejnych. I znowu no, to jest kwestia pewnie 2-3 minut, żeby daną postać, która nas interesuje, znaleźć.
Jak podkreśla Jan Chlebowicz z Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, taki dzień upamiętniający duchownych niezłomnych był bardzo potrzebny.
Szczególnie na Pomorzu Gdańskim duchowni stanowili grupę, która po pierwsze w znacznym stopniu przyczyniała się do propagowania polskości na tym terenie, nie tylko w Wolnym Mieście Gdańsku. Również była to grupa, która poniosła ogromne straty podczas II wojny światowej, więc zdecydowanie widzimy taką potrzebę, żeby też opowiadać o tych postaciach.
Warto powiedzieć, że tego dnia wspominamy nie tylko niezłomnych kapłanów, były też niezłomne zakonnice. Przykładem takim jest błogosławiona Alicja Kotowska. Ona tuż przed rozstrzelaniem otoczyła ramieniem i przytuliła grupkę żydowskich dzieci, dodając im otuchy, mówi Teresa Patsidis, dyrektor Muzeum Piaśnickiego.
Siostra Alicja miała szansę uratować swoje życie, ponieważ proponowano jej, żeby się ukryła. Natomiast ta odpowiedzialność za drugiego człowieka jest w każdym momencie jej życia widoczna, dlatego że ona nie myślała o sobie, ona odpowiedziała siostrom, że jest po prostu potrzebna. To wielki duch w człowieku, żeby w zagrożeniu śmiercią nie myśleć o sobie, a myśleć o innych, a siebie zostawia na końcu. To jest niesamowita postawa.
I taką postawą charakteryzowali się wszyscy niezłomni duchowni. Warto znać ich z imienia i nazwiska, a ten Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych może w tym pomóc.
Za uwagę dziękuję Anna Rymbas, która audycję przygotowała, i realizator Jacek Puchalski. Dobranoc.